Naszym gościem jest pan Wojciech Król, prezes Fundacji Instytut Państwa i Prawa. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, bo ja tak telefonuję do pana, czasami myślimy, że nie mamy właściwych narzędzi, prawda? Mamy demokrację, ale jak gdyby nieraz nam się wydaje, że znaczna mniejszość, jakiś 1% czy ułamek, no jakby dyktuje warunki. I czy rzeczywiście tak jest, że w demokracji to nie liczebność, ale stopień jakiegoś zorganizowania danego środowiska determinuje jego faktyczny wpływ na decyzje, czy publiczne, czy opinię społeczną? Jak pan uważa, też to pytanie o te narzędzia, z czego możemy korzystać, żebyśmy rzeczywiście, czy żeby nasz głos był słyszany?
No więc jest rzeczywiście tak, jak ojciec mówi. Niestety milcząca większość nie ma nigdy racji. Na to, co dzieje się wokół nas, największy wpływ mają ci, którzy potrafią skutecznie wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia, które mamy, a które pomagają wpływać na decyzje w sferze publicznej przede wszystkim, tak? Ponieważ sami widzimy dobrze, choćby na ostatnich przykładach z naszego życia, na głośnych ostatnio sprawach związanych z mniejszościami, tak LGBT. Według różnych badań osoby powiedzmy nieheteroseksualne, tak, stanowią zaledwie kilka procent społeczeństwa, podczas gdy na przykład katolicy w naszym kraju to co najmniej 90% społeczeństwa, natomiast głos tych mniejszości jest słyszalny dużo, dużo bardziej niż głos katolików. A to wynika przede wszystkim z tego, że pewne grupy społeczne są po prostu doskonale zorganizowane i potrafią w bardzo skuteczny sposób wykorzystywać możliwości prawne, które ustawodawca stworzył dla obywateli po to, aby kierowali życie publiczne na tory, które są przez nich oczekiwane. Tak, mamy bardzo, bardzo dużo takich...
No właśnie, czy nie jest tak, że każdy obywatel posiada liczne i skuteczne instrumenty wpływania na decyzje organów, na to prezentowanie też swoich poglądów?
Tak, zdecydowanie, bo nie jest tak, że pojedynczy obywatel nie ma jak działać. Tak, niekoniecznie musimy działać w zrzeszeniach, w stowarzyszeniach, choć do tego bardzo bym Państwa zachęcał. Jesteśmy wyposażeni w instrumenty, tak jak na przykład dostęp do informacji publicznej. Nie wiem, ilu z Państwa słuchaczy zdaje sobie sprawę z tego, że do każdego organu publicznego można wystąpić z zapytaniem o dowolną sprawę publiczną, która leży w jego kompetencjach i którą on się zajmuje, i żądać uzyskania odpowiedzi, tak? Organ ma określony przepisem termin 14 dni i musi nas poinformować, musi nam wydać dokumenty, które obrazują jego działania. Nie wiem, czy Państwo na przykład wiecie, że od ubiegłego roku funkcjonuje taki mechanizm, który jest nazywany wotum zaufania dla wójta, burmistrza gminy, tak? Polega on mniej więcej na tym, że raz w roku...
Czyli nie jest tak, że wójt czy burmistrz może robić coś poza naszą wiedzą. Jeżeli się dowiemy, mamy mechanizmy, mamy narzędzia do tego, żeby zapytać o coś, co się dzieje i na przykład dać to absolutorium, czy to wotum zaufania na następny rok, czy na następną kadencję, tak?
Tak, no wotum zaufania udzielają nasi przedstawiciele, czyli radni, tak? Radni miasta, radni gminy. Natomiast co roku wójt musi opublikować tak zwany raport o stanie gminy, który jest poddany publicznej debacie. I na tej debacie podczas sesji rady każdy z mieszkańców, kto tylko zdobędzie poparcie określonej grupy współobywateli, ma prawo zabrać głos i powiedzieć głośno i wyraźnie, co mu się w gminie nie podoba. I proszę Państwa, z tego prawa trzeba korzystać, ponieważ radni, którzy decydują o tym, czy dany włodarz uzyskuje absolutorium, uzyskuje wotum zaufania, są poddani wtedy presji obywateli kontrolujących ich działania, tak? Jeżeli nikt nie zabierze głośno, nie postawi sprawy, która jest zła, to niejednokrotnie sprawa przejdzie bez echa, takie wotum zostanie udzielone bezrefleksyjnie.
Czyli nie narzekamy między sobą, nie mówimy, jak to się dzieje źle, tylko mamy instrumenty, którymi możemy to zmieniać, tak?
Tak, zdecydowanie. Z opowiadania o tym, co źle się dzieje w niedzielę przy rodzinnym obiedzie, na spotkaniach u cioci na imieninach, czy w kolejce w sklepie, nic niestety nie wyniknie. Jeżeli obywatele nie wezmą aktywnego udziału w życiu społecznym, to ich głos nie będzie słyszalny. Decyzje będą podejmowane obok nich, za nich, niestety bardzo często też wbrew obywatelom. Bo pamiętajmy, że organy publiczne pochodzące z wyboru tak naprawdę wybierane są przez nie wszystkich obywateli, tylko grupę tych najaktywniejszych. To po pierwsze. A po drugie, poddawane są cały czas presji tych najlepiej zorganizowanych grup społecznych. Ja nie mówię tutaj o sprawach jakichś ciemnych interesów, tak? Ja mówię o nieraz nawet i słusznych interesach, ale władza realizuje przede wszystkim interesy tych, którzy potrafią o nie wystąpić. Nie dostaniemy nic, jeżeli o to nie poprosimy. No możemy się posłużyć jakimś trywialnym w gruncie rzeczy przykładem gminy, w której należy zlikwidować jedną ze szkół, bo jest za mało dzieci, nie ma pieniędzy na ich utrzymanie. Którą ze szkół zlikwiduje wójt czy burmistrz? Tą, która jest najbardziej nieefektywna, czy tą, o którą nikt się nie upomni, tak? Jeżeli mamy szkołę, wokół której społeczeństwo się zorganizuje i będzie jej bronić, to władza publiczna bardzo często jej odpuści i zlikwiduje tą, za którą nikt się nie wstawi. I tak samo mamy z każdą inną sprawą. Jeżeli nie będziemy występować w obronie na przykład wartości, tak, istotnych dla nas w życiu społecznym, to będą realizowane wartości innych grup, które będą potrafiły skutecznie, głośno wyrazić swoje poglądy i w ten sposób wpłynąć na te organy władzy publicznej, które podejmują ostateczne decyzje.
Pan też zachęcał do tego, no, do tego, byśmy sami korzystali z tych praw obywatelskich, ale jeżeli chodzi o taką skuteczność, na pewno działania grupowe podnoszą skuteczność inicjatyw mających też kształtować przestrzeń jakiejś publicznej debaty, podejmowanych decyzji.
No zdecydowanie głos obywateli jest lepiej słyszalny, jeśli jest to chór, tak, a nie głos solisty. Dlatego też tak ważnym jest organizowanie się. Zauważmy, że wiele środowisk tych w cudzysłowie postępowych, tak, jest bardzo dobrze zorganizowanych, działają w ramach organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, które wykorzystują mechanizmy wpływania na organy publiczne. I ja tutaj zachęcam, bo większości ludzi wydaje się, żeby stworzyć organizację, to wymaga wielkiej wiedzy prawniczej, nakładu środków i tak dalej. Ale mamy bardzo proste mechanizmy. Stowarzyszenia tak zwane nierejestrowe, które są bardzo prostą formą zrzeszenia się nawet kilku osób. Ale nawet założenie stowarzyszenia tego tak zwanego rejestrowanego, ujawnianego w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie ponosi za sobą tak naprawdę wielkich kosztów, nie wymaga wielkiej wiedzy prawniczej. Ja do tego bardzo, bardzo zachęcam, bo tutaj na przykład możemy powiedzieć o środowisku Radia Maryja, tak, które jest w pewien sposób zorganizowane w formie rodzin Radia Maryja, tak? Od takiej organizacji do przejścia do organizacji bardziej sformalizowanej, która może w swoim lokalnym środowisku skuteczniej wpływać na decyzje na przykład wójta, na przykład rady miasta czy gminy, jest już tylko maleńki krok i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby ten krok zrobić i zaangażować się przede wszystkim aktywnie, czy to zrzeszonym, czy niezrzeszonym, ale głośno i w ramach dostępnych instrumentów prawnych.
Bo te zmiany mentalności, bo są takie środowiska, które o to bardzo zabiegają, więc taka działalność obywatelska, nasza, bardzo świadoma, może być jedną z metod obrony i zachowania tradycji, takich tradycyjnych wartości w życiu społecznym.
No zdecydowanie. Tutaj jest to tak naprawdę jedyna droga. Jedyna droga, bo brak podejmowania środków ściśle formalnych, pozostawanie przy apelach, przy wystąpieniach, które odbywają się na forach spoza organów administracji, jest słyszalne, ale nie wywiera tych tak zwanych skutków prawnych, tak? A załóżmy, że ten czy ów urzędnik występuje otwarcie przeciwko tradycyjnym wartościom, na których tak naprawdę skonstruowany jest też i ustrój naszego państwa. Tak, wystarczy sięgnąć do preambuły naszej konstytucji, żeby wyczytać, jakie wartości stanowią fundament całego ładu prawnego. I załóżmy, że mamy kogoś, kto te wartości łamie. Nie są to, sytuacje, które na przykład wprost są przestępstwem i które będzie ścigała prokuratura, ale mogą być skutecznie zwalczane przez obywateli. Mamy na przykład instrument skargi na kierowników jednostek samorządu terytorialnego czy jednostek administracji państwowej. Taka skarga, formalna skarga, jest bardzo prosta, może być napisana w formie zwykłego pisma i nawet jeśli zostanie skierowana do niewłaściwego organu, to on ma obowiązek ją przekazać właściwemu i może z nią wystąpić każdy, komu nie podoba się konkretne postępowanie. Nie musi nawet podawać tam pełnej, skomplikowanej podstawy prawnej, znać na pamięć kodeksu postępowania administracyjnego czy ustaw. Może po ludzku napisać, co mu się nie podoba, a organy państwowe mają obowiązek w ściśle określonej procedurze tę skargę rozpatrzyć, poinformować osobę, jak taka skarga została rozpatrzona, uzasadnić swoją decyzję i co więcej zapewnić udział temu skarżącemu w całym procesie.
Bardzo dziękuję. Moglibyśmy jeszcze mówić, ale czas nas też goni. Dziękuję za rozmowę. Myślę, że to też taki będzie przyczynek do tego, żeby zobaczyć, że te różnego rodzaju narzędzia mamy. Możemy wykorzystywać też i te prawa, które posiadamy, by były to takie skuteczne instrumenty, nie tyle, że nacisku, ale chociażby, tak jak wspomniałem, wartości tych tradycyjnych w życiu społecznym móc bronić. Dziękuję.
Dziękuję również. Nie bójmy się działać wspólnie i otwarcie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem był pan Wojciech Król, prezes Fundacji Instytut Państwa i Prawa.